Gość Radia Gdańsk.
Jakub Żynis, nowy radny miasta Gdyni, partia Razem, jest w studiu Radia Gdańsk. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam.
Kuba Kaługa rozmawia.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Śledził pan w weekend konwencję kandydatów na kandydata na prezydenta Polski?
Czytałem o niej, nie śledziłem na żywo, nie oglądałem, natomiast tak, podczytałem sobie, co tam się działo. No, ciekawie, śmiesznie.
Myślałem, że pan z zapartym tchem w weekend, albo w sobotę w zasadzie, jak większość dziennikarzy przynajmniej, śledził jedną i drugą konwencję, zwłaszcza, że jedna była u nas.
Tak, wiem. Natomiast no, teoretycznie kampania zaczyna się za miesiąc. Póki co mamy czterech bodajże kandydatów takich ogłoszonych, znanych, którzy robią kampanię przedkampanijną. Wiem, że Rafał Trzaskowski już pokazywał się na tle billboardów, które ponoć mają promować ogólnie partię, więc to jest teoretycznie legalne. Tak odpowiada przynajmniej na krytykę. Mamy dwóch kandydatów, którzy mówią, że nie są kandydatami partyjnymi, tylko niezależnymi. Pana Hołownię, tak? Na przykład. No i jest to ciekawa póki co kampania. No nie ma za bardzo szczegółów. No póki co tylko Szymon Hołownia powiedział, że ma zamiar oprzeć się na gospodarce i powołać jakąś specjalną radę gospodarczą przy prezydencie, z tego co rozumiem. To mnie trochę przeraża, biorąc pod uwagę to, kto jest u niego, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, czyli pan Petru, ale
zakładam, że jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze, to są to no, dwa bieguny po prostu, tak? I partia Razem i liberalne podejście.
No tak, więc tak, zdecydowanie. No, pan Petru przecież to jest człowiek, który teraz najbardziej cisnął tą obniżkę składek zdrowotnych dla przedsiębiorców, która no, uszczupliła i tak już naprawdę niski budżet NFZ-u, więc tak, no jest to człowiek, który jest.
O tym jeszcze za chwilę porozmawiamy, bo to jeden z bieżących wątków politycznych, wiem, że do tego wrócimy, ale jeszcze trzymając się kandydatów, to skoro pan nie śledził, ale rozumiem, nie śledził konwencji na bieżąco, ale śledził relacje, poczytał o nich, to kto największe wrażenie na panu zrobił? Albo najgorsze.
Szczerze powiedziawszy, nikt na mnie nie zrobił jakiegoś wielkiego
wrażenia.
Wiadomo,
że pan musi tak powiedzieć jako polityk lewicowy, ale spróbujmy znaleźć jednak odpowiedź na to pytanie. Kto zrobił i czym to wrażenie?
Tak jak mówię, no wrażenia póki co nikt dla mnie wielkiego nie zrobił. No, Szymon Hołownia troszeczkę, tak jak mówię, jego wizja jest, znaczy przede wszystkim jego podejście, czyli odgrzewanie tej polityki, tego sposobu przedstawiania siebie jako niezależnego, jako nie polityka, tylko jako kandydata takiego, powiedzmy, społecznego, który jest poza układem, który uderza zarówno w PiS, jak i PO, no to już się nie sprawdza, no bo to jest coś, co on mógł mówić, powiedzmy, w zeszłym roku i co jeszcze wtedy działało. Natomiast teraz no, jest marszałkiem Sejmu, jest przewodniczącym, jest jakby szefem partii politycznej, więc jakby to już jest człowiek, który jest politykiem. I on nie może teraz na tej samej świeżości, na której kiedyś po prostu wszedł do polityki, nie może po prostu cały czas na tym jechać, a cały czas próbuje to robić.
Pan tego nie kupuje,
rozumiem. No nie, wydaje mi się, że większość osób tego nie kupuje. No to już jest, szczególnie, że to właśnie PSL i Polska 2050 to są partie, które są najbardziej problematyczne obecnie w koalicji rządzącej, które pchają te największe, najbardziej tak naprawdę skandaliczne no, uchwały i ustawy, więc to jest ten problem.
Problematyczne z punktu widzenia lewicowego, jak rozumiem.
Tak, z lewicowego, ale wydaje mi się, że też ogólnopolskiego, ponieważ no, to są rzeczy, które są bardzo popularne wśród ogólnych Polaków, tak? No jednak kwestia aborcji, która oczywiście Szymon Hołownia może nie jest jakby twarzą tego, bo PSL raczej to robi, natomiast cały czas jest to jedna lista wyborcza, w której szli, więc
cały czas jest to trzecia droga.
Cały czas jest to trzecia droga, no tak.
No. Trzymając się tego jeszcze, o czym mówimy, nie brakuje panu właśnie kandydata lewicowego już w tym gronie?
Trochę tak, natomiast no wiadomo, że zostało jeszcze tyle czasu. Tak jak mówię, no, kampania dopiero się za miesiąc zaczyna oficjalnie, także jest jeszcze czas na to, żeby się pojawił takowy.
O 15 grudnia ma ta, powiedzmy, lewica koalicyjna ogłosić swojego kandydata. A może będzie jeden kandydat na lewicę?
Czyli mamy tydzień. No ja powiem szczerze, nie wiem. Jestem też tego ciekaw. Nie jestem tak wysoko w partii Razem, żeby...
Ale jest pan członkiem Rady Krajowej od niedawna.
Jestem od niedawna, tak, więc będę...
Rada Krajowa już taką decyzję podjęła, bo to rozumiem, że Rada podejmuje, tak?
Tak, Rada Krajowa będzie podejmować tą decyzję, natomiast czy ona została podjęta, No to zobaczymy, zobaczymy za kilka dni, jaka jest decyzja, może później, może wcześniej, no... Nie jestem w stanie nic teraz powiedzieć.
A inaczej, a czy pan uczestniczył w takich obradach rady, na których podejmowano taką decyzję?
Nie, ja nie uczestniczyłem w takich radach.
A od kiedy pan w tej radzie jest dokładnie?
Od tygodnia.
Okej.
Więc ja jestem bardzo świeży, więc jeszcze...
Czyli na ostatnich po prostu, wtedy, kiedy zapadały ważne decyzje dla partii Razem i zmiany i wybór zarządu nowego, to wtedy ta decyzja...
Jeszcze wszystko będzie na pewno tam decydowane.
Pojawiają się takie głosy, że to miałby Adrian Zandberg być tym kandydatem Lewicy Ogólnej, bo podobno na Lewicy nikt nie kwapi się, żeby wziąć na siebie porażkę.
No wiadomo, że jest to ciężko być kandydatem ogólnie partią lewicową w Polsce, bo jednak mamy... Jednak od 20 paru lat mamy dominację ogromną prawicy, od kiedy Leszek Miller stracił całe poparcie, które Aleksander Kwaśniewski wytańczył w rytm disco polo nam.
2005 rok, o tym pan mówi, jak rozumiem.
Tak.
No, stracił je wcześniej, ale wtedy
stracił
były
wcześniej.
Wybory.
Tak, dokładnie. Natomiast, więc na pewno ciężko jest być kandydatem lewicowym, natomiast jest to pewno potrzebne też, bo jednak wyborcy lewicowi muszą mieć kandydata, na którego będą mogli głosować przynajmniej w pierwszej turze z czystym sumieniem i do którego będą mogli po prostu trzymać kciuki.
Na moment jeszcze zostając przy sprawach ogólnopolskich, chcę wrócić do tych pieniędzy na opiekę zdrowotną, o których pan mówił. Stawiacie ultimatum? Chcecie nowelizacji budżetu i znalezienia tych pieniędzy, żeby te 20...
Oczywiście, że tak. To była poprawka, została odrzucona z tego, co pamiętam. I teraz, no tak jak Donald Tusk powiedział, walec jedzie, tak? To będą, zdaje mi się, słowa, które zostaną zapamiętane przez wiele lat, ponieważ no, polityk, który przyklepuje budżet, w którym nagle się obcina wydatki dosyć znacząco na NFZ, czy fundusze, no to i potem pisze na Twitterze, że walec jedzie dalej budżetowy, no to...
Jakie mogą być w ocenie partii razem skutki braku tej nowelizacji budżetowej i tej luki na ochronę zdrowia?
To jest 20 bodajże miliardów między tym, co tam miało być. To będą odrzucane świadczenia, to będą odraczane operacje, to będą zamykane oddziały. No, zobaczymy, jak to będzie, no, ale to nie powinno mieć nic dobrego. No, to jest ten problem, że właśnie Polska... Będziemy mieli teraz polityczne tłumaczenie, że musimy szukać cięć, ponieważ jest rzeczywiście deficyt przekroczony, jest to 3% i to znacząco, bo tam mówimy o 5,5 około, tak? Więc będzie teraz tłumaczenie...
Trudno przekonać społeczeństwo do tego, że cięć należy szukać w służbie zdrowia przede wszystkim, czy w
to
może być przepis...
To jest fatalny pomysł, szczególnie, że NFZ w Polsce na wydatki na służbę zdrowia są jedne z najniższych w Europie. Nie wiem, czy jesteśmy bodajże trzecim państwem od końca, więc to jest bardzo ciężka sytuacja. No i też przede wszystkim w Polsce niestety jest od 30 lat taka neoliberalna narracja, że jak coś jest źle, to trzeba ciąć wydatki społeczne, co nie jest prawdą. No. Powiem tak, no nawet Międzynarodowy Fundusz Walutowy, czyli no organizacja, która absolutnie nie jest lewicowa, to jest organizacja, która jakby... na skalę światową, walczy o ten jakby neoliberalny porządek, walczy o interesy krajów bogatych, więc ona zawsze była za prywatyzacją, za tego typu rzeczami. No i nawet, jeśli nawet ta organizacja mówi, że w Polsce należy zwiększyć progresję podatkową, żeby zwiększyć podatki dla najbogatszych, żeby troszeczkę ukrócić te przywileje dla samozatrudnionych, no to w tym momencie mamy problem, no bo jeśli rzeczywiście naprawdę bardzo mocno prawicowo-ekonomicznie organizacja międzynarodowa mówi Polsce, że chodźcie trochę na lewo, no to znaczy, że mamy jednak przesunięcie polskiego spektrum politycznego, gospodarczego bardzo mocne.
Ale wyborcy do tej pory nie podejmują takie decyzje, że nie chcą iść w taką stronę. Zostawmy to, zejdźmy na grunt, zejdźmy na grunt lokalny. Mandat pan przyjmuje, rozumiem, do Rady Miasta.
Oczywiście.
I będzie pan tam reprezentantem tak zwanego Kormilu, czyli szerokiej koalicji, jak rozumiem, Koalicji Obywatelskiej, Ruchów Miejskich i Lewicy. I pan z tej Lewicy, czy z tych Ruchów Miejskich, tak formalnie rzecz biorąc? Jedno i drugie.
Jedno i drugie to trochę, bardziej teraz z Lewicy. Natomiast tak, my też mieliśmy Ruch Miejski, ja też zresztą, zanim jeszcze byłem w Razem, to ja już, może nieoficjalnie, bo nie byłem nigdy w Mieście Wspólnym, no, ale też pracowałem z różnymi działaczami miejskimi już praktycznie od, nie wiem, 9 lat około, no bo wszystko się zaczęło tak naprawdę od planu miejscowego dla Międzytorza, to było z 9
obozów. A potem Polanki Redłowskiej.
A potem Polanka Redłowska, którą udało się nam uratować. To był wielki sukces i to było takie...
No i okej, teraz pan wchodzi do Rady Miasta w miejsce pana Mariusza Bzdęgi, który mandat złożył, został dyrektorem do spraw kultury i aktywności mieszkańców. To jest nowe stanowisko. I co pan chce w tej Radzie Miasta zrobić?
Ja mam takie trzy priorytety, powiedzmy, i to są takie krótko, średnio i
długoterminowe.
Długoterminowe. Tak? No to długoterminowym to wiadomo, że jest mieszkaniówka. To jest rzecz, którą... No przede wszystkim to jest rzecz, która jest niesamowicie istotna dla moich wyborców, powiedzmy, razem, dla ogólnie wyborców lewicowych, no ale też tak naprawdę dla wszystkich Polaków, szczególnie młodych Polaków.
Czy to jest problem ogólnopolski?
Tak,
a jak
oczywiście.
Gdynia wypada na tle no, Gdynia, czy Trójmiasta, czy innych miast?
Gdynia wypada słabo, ponieważ no, przez 20 parę lat nie było tu robione... W tej kwestii nic tak naprawdę. No, powstało może 150-200 mieszkań komunalnych, natomiast to były mieszkania, które część z nich była też zastępstwem za takie, które zostały po prostu wyburzone. Więc nic nie było robione, były wyprzedawane grunty miejskie przez naprawdę wiele lat. My to protestowaliśmy często bardzo, właśnie nasz ruch miejski, tam Marzok Gdyni, który powstał z takiej lewicowej listy, która w poprzednich jeszcze wyborach tam kilka lat temu samorządowych startowała, no to my często pisaliśmy o tym, że tutaj jest działka, która idealnie się nadaje na mieszkania właśnie miejskie, na wynajem, no i poszła na sprzedaż, no bo takie było zarządzenie.
A już pan zdążył jakoś zweryfikować albo śledził bacznie, co do tej pory od wyborów samorządowych było w zakresie mieszkalnictwa komunalnego w Gdyni czynione, bo w zasadzie to była obietnica składana przez wszelkie strony.
Tak, to jest rzecz, to powiem na to ostatnie. To jest to, co się nas bardzo cieszy, że wszystkie strony tak naprawdę mówiły o tym, więc cieszymy się, mamy nadzieję przynajmniej, że będą się trzymać
tego. Pan teraz będzie chodził i szachował,
tak,
rozumiem.
Dokładnie. Znaczy, ja liczę na to, że rzeczywiście w takim razie, skoro wszyscy w czasie wyborów mówili, że robimy to, to że rzeczywiście jak przyjdzie co do czego, to będą z nami głosować. Ja się bardzo cieszę, że nowym wiceprezydentem jest Maciej Zielonka, który jest też członkiem Miasta Wspólnego, który jest no, człowiekiem, który ma doświadczenie zawodowe w tym temacie, bo jednak jest architektem, jest rzeczoznawcą, więc jest człowiekiem, który się zna na planowaniu miasta. No i jako, że on będzie odpowiedzialny za to mieszkalnictwo, no to ja czuję, że w końcu może coś pójść do przodu. Będziemy współpracować z Sopotem. Na pewno będziemy chcieli od nich ich wiedzy zaczerpnąć.
Ich know-how, rozumiem, tak?
Ich know-how.
Ponieważ Sopot jakieś tam konkretne dosyć programy realizował.
Sopot, jeśli chodzi o Trójmiasto, jest, powiedziałbym, liderem, jeśli chodzi o to. Więc tak, Sopot od wielu lat rzeczywiście buduje te mieszkania. No i to jest coś, co chcemy od nich się nauczyć. No ale też wiadomo, że będziemy patrzeć na Włocławek, no bo to też jest taki wielki przykład na skalę Polski. I z Karlino, małe miasteczko, które jest też od wielu
zachodniopomorskie.
Lat, tak, dokładnie. Tak. Więc jest parę miejsc w Polsce, gdzie rzeczywiście można patrzeć za inspiracjami. No i wiadomo, że ja osobiście zawsze będę patrzył na Wiedeń, no bo Wiedeń to jest jednak klasyk taki światowy. Nie zrobimy takiego programu jak Wiedeń po prostu w jedną kadencję.
Dobra, bo powiedział pan o trzech sprawach, na razie tak. Powiedział pan o mieszkalnictwie. To na szybko, proszę te dwie wymienić pozostałe, bo ja chcę jeszcze pana o coś zapytać.
Oczywiście. Tak, więc taka średnioterminowa rzecz. Pogubiłem się teraz, przepraszam.
Długoterminowe to mieszkalnictwo, tak. Średnioterminowe?
Zapomniałem, ale krótkoterminową powiem, bo teraz szybko pamiętam. Program biletowy, który mieliśmy przed kampanią wyborczą, coś takiego, że bilety na wydarzenia kulturalne i sportowe organizowane przez instytucje miejskie, czyli na przykład przez Gdyńskie Centrum Filmowe, przez Teatr Muzyczny, przez Teatr Miejski, przez tego typu miejsca, przez Stadion Arki na przykład, że bilety na wydarzenia na tych obiektach były honorowane jako bilety autobusowe, żeby ludzie mogli dojechać na te wydarzenie i wrócić z niego.
Komunikacją bezpośrednio.
Tak, żeby po prostu promować komunikację miejską, więc to jest taka rzecz, którą zbieraliśmy podpisy pod tym, ludzie bardzo chętnie podpisywali, więc chcemy to teraz prowadzić. No a średnioterminowe już przypomniałem, bo to też będzie wymagało współpracy z PKP, dlatego to jest takie średnioterminowe. I to jest coś, co mówiłem z Łukaszem Piesiewiczem, czyli radnym ze Śródmieścia.
Międzytorze?
No, Międzytorze to już jest w ogóle większy temat, natomiast chodzi o tunel po prostu pod torami między działkami leśnymi a Śródmieściem. To jest rzecz, którą też wiele osób potrzebuje, która też była zaniedbywana.
Czyli jeszcze jeden przejazd po prostu. Zostawmy to na ten moment, bo chcę jeszcze pana na koniec naszego spotkania o jedną rzecz zapytać. Mamy grudzień 2024 roku. Mhm. Chcę nawiązać do grudnia 2020 roku. Czy z perspektywy paru lat, które upłynęły, pana nowych doświadczeń, pana nowej roli, czy poszedłby pan ponownie w pochodzie ulicą Świętojańską w trakcie protestu, niosąc drzwi, inscenizując, tak naprawdę nawiązując do Czarnego Czwartku 17 grudnia 1970 roku, tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w Gdyni, w ramach jakiegokolwiek protestu, nawiązuje tutaj do protestów, do strajku kobiet, do protestów związanych ze zmianami prawa aborcyjnego i głośnego incydentu, według wielu kontrowersyjnego, kiedy przeszliście ulicą Świętojańską, niosąc na drzwiach, jak rozumiem, tak, właśnie, to... nie wiadomo co do końca.
Także to było przedstawienie Polki, tak bardzo ogólnie mówiąc, która miało po prostu symbolizować to, co będzie, to co tak naprawdę rząd PiS-u zasponsorował Polkom, więc tak to miało być przedstawione. Czy poszedłbym jeszcze raz? Nie wiem, powiem szczerze, bo wiele stresu mnie to kosztowało, ta reakcja. Ja rozumiem, że wiele ludzi mogło nie
wiele
zrozumieć.
Osób było oburzonych, także tak. Tych popierających protesty.
Oczywiście, chociaż ja uważam, że przede wszystkim chciałbym w ogóle, bo było takie określenie, że jest parodia. No oczywiście to nie jest parodia, bo parodię to mieliśmy w filmie pokazaną tego, natomiast to nie była absolutnie parodia, to było po prostu odniesienie się do symboliki protestów, no bo prawda jest taka, że te protesty to były największe protesty w Polsce od lat 90., więc żeby to były wielkie protesty, no to przez to też chciałem nawiązać do najbardziej znanych protestów gdyńskich. No i też wiadomo było, że o ile w Trójmieście, szczególnie w Gdyni, nie było problemów z policją, nie było problemów z agresją wobec protestujących osób, szczególnie kobiet, to natomiast w Warszawie wiemy, że kobiety były bite, wiemy, że był używany gaz łzawiący, były ciągane po ulicach, wrzucane do samochodów policyjnych, więc jednak rzeczywiście była agresja wobec osób protestujących. Były też, mówiło się, jakieś plotki chodziły, że ma być użyte może nie wojsko, ale bodajże te Wojska Ochrony Terytorialnej, że mają być zaciągnięte do akcji.
Plotek było multum.
Natomiast i atmosfera centralnie w Warszawie była bardzo taka, zagęszczała się, więc...
I w pana ocenie, bo to już jest ostatnie pytanie, wtedy to nawiązanie do historycznej postaci Stefana Godlewskiego, mitycznego, że tak powiem, Janka Wiśniewskiego, to był odpowiedni środek wyrazu wtedy, czy za mocny?
Ja uważam, że nie był za mocny. To jest oczywiście dla każdego do własnej interpretacji, natomiast no ja mówię, że to absolutnie nie była parodia, bo starałem się, żeby to było zrobione jak najbardziej, jak najładniej, powiedzmy. To nie miała być jakaś tam, byle jaka kukła, to nie miała być jakaś dmuchana lala, to miało być zrobione po prostu...
Wracając do pytania, dzisiaj by się pan, rozumiem, zastanowił, nie jest pan skory do tego, żeby tak szybko iść jeszcze raz z tym środkiem.
Po prostu wiem, jakie konsekwencje tego są, natomiast uważam, że to nie była parodia, uważam, że to nie było obraźliwe, uważam, że są rzeczy, że są symbole, które w odpowiednich kontekstach powinno się móc używać, i to, że komuś się nie podoba to, ponieważ jest to powiedzmy przeciwko jego poglądom, to nie może być powód tego, żeby automatycznie coś takiego przedstawiać jako parodię.
I to już słuchacze każdy oceni sobie we własnym zakresie. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję również.
Gość Radia Gdańsk.